Witam bracia i siostry bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę być. Tak długo czasu, chyba z miesiąc czy z dwa minęły, chyba że mi się już czas myli, ale dużo czasu nie minęło, także się bardzo cieszę, że mogę być znowu. I no, temat list do Galacjan w czterech wykładach. Myślę sobie, że można to zrobić i można to zrobić nie w taki sposób, że gdzieś tam po łebkach będziemy omawiać te główne tematy, ale rzeczywiście można to zrobić w taki sposób, żebyśmy zrozumieli główną myśl i wszystkie argumenty, jakie apostoł Paweł przekazuje w tym liście, zarówno pierwszym adresatom, jak i dzisiaj do nas. Pierwszy wykład zatytułowałem Najważniejszy problem Galacjan. I gdybym tak miał w ogóle podsumować cały list, to podsumowałbym tak, że ten list mówi o zagrożeniu dla ludzi pobożnych i gorliwych. To nie jest list, który mówi o zagrożeniu dla ludzi, którzy mają problem z wiarą. Nie mówi o odstępstwie w alkohol, nie mówi o odstępstwie w wszeteczeństwo, ale mówi o takim znacznie bardziej subtelnym odstępstwie. W tamtych czasach to było odstępstwo w powrót do prawa Starego Testamentu. Myślę, że dzisiaj nam to, może nie wszystkim, niektórym to może grozi, ale może nie większości chrześcijan, chociaż w pewnych sytuacjach też myślę, że to się może zdarzyć. Ale myślę, że dzisiaj takim paralelnym niebezpieczeństwem jest niebezpieczeństwo odejścia po prostu w czystą moralność. I to jest faktycznie niebezpieczeństwo, które nam grozi i to jest taka główna myśl, którą gdzieś myślę, kiedy będziemy rozważać ten fragment, ten cały list, którą myślę, że mogę jako taką główne przesłanie właśnie pozostawić. A więc niebezpieczeństwo odejścia w moralność ludzi porządnych, ludzi poukładanych, ale ludzi, którzy gdzieś gubią sedno wiary, a tym sednem wiary jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Zostaje tylko ta otoczka, która może być piękna, może być interesująca, ale ostatecznie nie zbawia, nie daje życia. Chciałbym rozpocząć od przedstawienia chronologii wydarzeń w pierwszym kościele, dlatego że ta chronologia wydarzeń pomoże nam w zrozumieniu, do kogo i w jakim miejscu list do Galacjan był napisany. Na początku powstaje kościół w łonie Żydów z urodzenia, w łonie Izraelitów. I takie dwie pierwsze rzeczy, które się wiążą z tym początkiem kościoła, to nadzieja rychłego, powtórnego przyjścia Pana Jezusa i powiązana z tą nadzieją na przyszłe, rychłe przyjście Pana Jezusa, również nadzieja rychłej odnowy Izraela. I czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, takie świadectwo właśnie, świadectwo, że w taki sposób uczniowie ciągle myśleli i myślę, że tym uczniom to gdzieś nie odeszło nagle w 100%, w momencie, kiedy nastąpiła Pięćdziesiątnica, ale że oni ciągle mieli bardzo takie namacalne poczucie, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie powtórnie i już to wszystko się rozpocznie. W pierwszym rozdziale od 6 wersetu czytamy takie pytanie, które zadają jeszcze Panu Jezusowi, zanim wstąpił do nieba. Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? I Pan Jezus im mówi, że to nie jest ich rzecz, ale oni gdzieś tą nadzieję, myślę, w swoich sercach posiadali. Kiedy później w drugim rozdziale czytamy o tym życiu pierwszego zboru, to czytamy, że oni, jakoś takie mam nieodparte wrażenie, kiedy na to patrzę, że oni jakby oczekiwali, że to już jest chwila, moment, że nie trzeba pracować, że nie trzeba w jakiś sposób inwestować czasu w jakieś inwestycje ziemskie, ale po prostu jesteśmy tu razem, czekamy na Twój powrót, Panie, takimi nas masz. I my tutaj wszystko mamy wspólne, dzielimy się tym, co mamy, za sprawą apostołów dzieją się cuda i znaki i cieszymy się tym, że możemy na Ciebie oczekiwać, ale w taki właśnie sposób bardzo, bardzo bliski. Tak jak czekamy na sąsiada, który przyjdzie za chwilę. To jest chwila, moment. To już wszystko mamy poukładane. A jeśli czekamy, że może przyjść za tydzień, za dwa, no to czekamy znacznie inaczej, prawda? To są dwa różne czekania. Oni mieli takie czekanie bardzo, bardzo natychmiastowe. Ale w tym czasie Kościół był w zasadzie tylko i wyłącznie stworzony z nawróconych do Chrystusa Żydów. Nie było w ogóle żadnych pogan, no ale wiemy, że to nie był Boży plan i to naczynie Izraela pęka. Pęka, aby Kościół rozszerzył się na również inne narody. I tutaj wymieniłem kilka takich momentów, które w Dziejach Apostolskich są właśnie Bożym działaniem, które sprawia, że ten Kościół się rozszerza poza etniczny Izrael. Mamy Filipa, który głosi eunuchowi, dworzaninowi etiopskiemu w 8 rozdziale dziejów. Mamy powołanie apostoła Pawła, który został powołany do tego, by być apostołem narodów. Mamy Piotra i Korneliusza, gdzie Piotr jest świadkiem tego, że Duch Święty zstępuje na pogan, tak jak na nich, na wierzących spośród Izraela. Myślę, że to było bardzo ważne dla nich doświadczenie, które potwierdza, że rzeczywiście poganie mają udział w Kościele. Skoro mają udział w Duchu Świętym, to mają również prawo do chrztu, a więc mają prawo do tego, by mieć tą samą tożsamość, co oni, pomimo, że nie są etnicznym Izraelem. Potem w 11 rozdziale mamy pierwszy zbór pogano-chrześcijański w Antiochii i ten temat, który na początku był takim tematem pobocznym, bo większość ludzi wierzących ciągle było związanymi, było Żydami, którzy trwali w tych zwyczajach żydowskich i to, co ich odróżniało, to oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa od całej reszty, ale nagle się okazało, że pojawia się nowa grupa w Kościele, grupa, z którą coś trzeba zrobić. I to są poganie, którzy również czekają na powrót Chrystusa, którzy również wierzą w moc Jego ukrzyżowania i którzy również wierzą w Jego zmartwychwstanie. I ten temat, co z nimi zrobić, w zasadzie kim oni są, w zasadzie w jaki sposób ich prowadzić, był bardzo, bardzo ważny, stał się bardzo ważny. Czytamy w 15 rozdziale od pierwszego wersetu, że była to kontrowersja. Pierwsza w zasadzie kontrowersja, z jaką ten nowy Kościół musiał się uporać. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Oczywiście to jest perspektywa Łukasza, że wszystkim braciom sprawiali radość, bo niestety, tak jak czytaliśmy, czy będziemy czytać dalej, w 5 wersecie niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów mieli swoje zdanie na ten temat i dalej uporczywie twierdzili, że trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. I dalej czytamy w 24, 29 wersecie, jaka była decyzja tego soboru jerozolimskiego. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem i ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Innymi słowy, decyzja pierwszego kościoła była taka, że nie trzeba zostać Żydem, aby zostać człowiekiem zbawionym, nie trzeba przyjąć obrzezania, nie trzeba przestrzegać prawa Starego Testamentu w ten sposób, w jaki go przestrzegali Żydzi. Ale właśnie, nie wszystkim się to podobało, tak jak żeśmy czytali nawet tutaj w 15 rozdziale, 5 wersecie, ale na pewno nie wszystkim się to podobało spośród tych, którzy mieli kontakt z Galacjanami. Drugi rozdział, 4 werset mówi o fałszywych braciach, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. To jest coś, co się faktycznie dzieje. Są ludzie, którzy ciągle uważali, że ta decyzja nie była słuszna, że nie była podjęta w zgodzie z Bożą logiką dziejów czy z Bożym prowadzeniem. No i druga rzecz, nie wszyscy byli konsekwentni. W Galacjan w drugim rozdziale również czytamy o apostole Piotrze, który Mimo że znał Ewangelię, mimo że doświadczył tego, że rzeczywiście ludzie spośród nieżydów też są ludźmi nawróconymi, to jednak tą barierę wewnątrz Kościoła stworzył. Czytamy w 12 wersecie, że usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. I apostoł Paweł go napomniał, pokazując, że społeczność w ramach Kościoła nie może być w jakiś sposób być podzielona na Żydów i na nieżydów. Nie może być tak, że Żydzi jedzą przy jednym stole w zborze, no a nie Żydzi przy drugim stole, bo jak to miałoby niby w praktyce funkcjonować? Jest to czymś niemożliwym. I właśnie wielu nie przyjmowało do wiadomości skutków tego, o tym też czytamy w Dziejach Apostolskich, w 21 rozdziale, przeczytam 20 i 21 werset, kiedy widzimy apostoła Pawła znacznie później, kiedy odwiedza Jerozolimę, idzie i apostołowie pokazują mu, co się dzieje w Jerozolimie i mówią tak, widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, ale coś jeszcze się dzieje, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby się nie obrzezywali, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Czyli mamy tak naprawdę dwa różne kościoły. Mamy kościół żydowski, który trzyma się gorliwie prawa i niechętnie słyszy o tym, że kościół pogański, czy spośród pogan, nie trzyma się prawa, bo kochają prawo. Możemy dyskutować nad tym, ale taka jest rzeczywistość. Oni to prawo kochają, nie chcą się go wyzbyć. A z drugiej strony mamy kościół zrodzony z pogan, który żyje w inny sposób. Oczywiście żyje według Bożych zasad, ale nie według zasad Starego Testamentu. A więc jest to temat problematyczny. I kiedy patrzymy na list do Galacjan, to ja bym powiedział, że powód napisania listu do Galacjan jest następujący. To jest prywatna misja osób, prywatna w tym sensie, że nie jest autoryzowana przez żadnego apostoła, czy nie jest w jakiś sposób związana z autorytetem kogoś w Kościele, ale jednak są to ludzie gdzieś wierzący w Chrystusa najprawdopodobniej, które Pawła odrzucają. One nie przeczą wierze, ale mówią, wierząc musisz się obrzezać. Wierząc, musisz stać się Żydem. Jeśli chcesz być naprawdę pobożnym człowiekiem, to musisz wejść na drogę prawa. I zwróćcie uwagę, że Galacjan to jest, czy te zbory galackie, one doświadczają rzeczywiście odejścia od samej wiary w Chrystusa do prawa. I popatrzmy, na przykład 6 rozdział, 12 werset. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania. Czyli oni teraz zmuszają do obrzezania. To nie jest coś, co się działo, tylko to jest coś, co się ciągle dzieje. Tacy ludzie przychodzą do tych zborów i zmuszają ich do obrzezania. W 1:6 apostoł Paweł mówi do Galacjan tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał. Czy on mówi w czasie przeszłym, dawaliście się odwieść, czy mówi dajecie się? Dajecie się, to jest ciągle sytuacja, która się dzieje. Oni teraz, w tym momencie, kiedy pisze list do Galacjan, oni właśnie rezygnują z samej wiary i wchodzą na ścieżkę prawa. W 3:3. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Zaczęliście od przemiany duchowej, a teraz interesuje was to, co się dzieje z waszym ciałem. Znowu, to jest coś, co się faktycznie w ich zborach, bo to są zbory galackie, nie jeden zbór, co się dzieje. 4 rozdział, 10-11 werset. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Czyli co zachowują? Święta żydowskie. Oni to już robią. To nie jest jakieś zagrożenie. To nie jest coś, co oni rozważają. Nie. To zbór, który zaczyna po prostu, wyobraźmy sobie, że zbór w Białymstoku nagle przechodzi na kalendarz żydowski. A bracia się zastanawiają, to trzeba by się obrzezać, tylko jak to zrobić? Bo trochę już starsi jesteśmy, to już nie jest takie proste. No ale to jest problem, tak, praktyczny, jaki oni mają. Apostoł Paweł się łapie za głowę, mówi, co wy bracia robicie? Gdzie wy idziecie? Co się z wami dzieje? Ale to nie wszystko. 5:4. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie, co? Szukacie usprawiedliwienia. Teraz to się dzieje. Teraz uważacie, że właśnie o to chodzi, żeby ten Stary Testament z tym, z tą całą obrzędowością żydowską zachowywać. To jest czymś, co się faktycznie dzieje w ich zborach. I w końcu 5:12, bodajby siebie uczynili rzezańcami, czyli kastratami, ci, którzy was podburzają. Znowu, oni teraz podburzają. To jest coś, co się faktycznie dzieje. To są ludzie, którzy mówią kazania, to są ludzie, którzy byśmy dzisiaj powiedzieli, grupy biblijne prowadzą, może klub seniora. To są tacy ludzie, którzy zostali dopuszczeni do zboru i wywracają ten zbór do góry nogami i nauczają ich, że mają wejść w prawo Starego Testamentu. Jaka jest reakcja Pawła? Paweł po pierwsze broni Ewangelii jako czegoś, co nie jest po prostu jego prywatnym przekonaniem, Pawła, ale mówi, to jest prawda Boża. To nie jest coś, co ja sobie myślę, ale to jest coś, co myśli Bóg. I w związku z tym nie można tego po prostu odrzucić. Popatrzmy pierwszy werset 1 rozdziału. Paweł, apostoł od ludzi? Nie od ludzi. Nie od ludzi, ani nie przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Mówi, ja nie jestem jakimś posłańcem, nie wiem, jakiejś grupy ludzi. Mnie osobiście Chrystus posłał z określonym przesłaniem. I odrzucając to moje przesłanie, odrzucacie autorytet tego, który mnie posłał. To nie ja, to jest ktoś, kto stoi za mną. I dlatego w 6 wersecie mówi, że nie ma alternatywy. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Nie ma innej Ewangelii, ale wy od niej odchodzicie. Ale innej nie ma. Nie ma alternatywy. To nie jest opcja. To nie jest tak, że wybieramy sobie nowy styl pobożności w Kościele albo że sobie jakieś nowe praktyki nabożeństwowe wprowadzamy. Nie. Nie ma innej Ewangelii. To, co robicie, to jest odejście od Ewangelii. 11 werset tak samo. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. To nie jest coś, co jest opcją jakąś, że możemy sobie zachować albo nie zachować. To jest samo Boże przesłanie do człowieka. 1:10. Przekonuje ich, że nie ma interesu w tym, żeby głosić Ewangelię. Mówi, że on nie stara się przypodobać ludziom. To mu nic dobrego nie przynosi w życiu. To mu przynosi same problemy i mówi, dlaczego myślicie, taki jestem? Dlaczego się tak zachowuję? No nie dlatego, że mi jest łatwo albo przyjemnie. Popatrzcie, to jest faktycznie czymś, za czym trzeba się opowiedzieć i w czym trzeba trwać. 16-17 werset mówi znowu o tym, że to jest coś, co otrzymał bezpośrednio od Syna. Bogu się upodobało, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami. I co? Jest powiedziane, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami. Innymi słowy mówi, to nie jest coś, co ja jakoś wynegocjowałem. To jest coś, co ja po prostu dostałem od Chrystusa i tak jak to dostałem od Chrystusa, tak to wam ogłosiłem. 2:9. Przepraszam, jeszcze 2:3-5. Przykład, o którym mówi. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni. Mówi, kiedy byłem w Jerozolimie, kiedy byłem u apostołów, miałem ze sobą Tytusa. Tytus był Grekiem, był nieobrzezany. Kazali mu się obrzezać? Nie kazali mu się obrzezać. A więc dowodzi na przykładzie Tytusa, że rzeczywiście obrzezanie jest czymś niepotrzebnym, albo innymi słowy nawet niezgodnym z Ewangelią. 9 werset. Mówi o apostołach. Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty. Ja nie jestem, innymi słowy, apostoł Paweł mówi, poddany w jakiś sposób autorytetowi apostołów w Jerozolimie. Nie, myśmy się nawzajem rozpoznali jako, można powiedzieć, takie dwie grupy. Jedna działa wśród obrzezanych, druga działa wśród nieobrzezanych. Podaliśmy sobie prawicę na dowód wspólnoty, że jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno, chociaż nasze obszary wpływu są różne. I 11 i 14 werset, to co już wcześniej mówiłem, apostoł sprzeciwia się Piotrowi ze względu na to, że ten Piotr jest niezgodny z Ewangelią. Także podsumowując, to jest taki kościół w rozkroku. To jest taki kościół jedną nogą ciągle w chrześcijaństwie, a drugą nogą już zupełnie poza chrześcijaństwem. Taki kościół w drodze. I ciężko tak naprawdę powiedzieć, gdzie on jest. Ciężko powiedzieć, czy to są ciągle chrześcijanie, czy to już są ludzie, którzy nie są chrześcijanami. Taki dziwny moment. To zbór, który tylko przez dużą wiarę i nadzieję można nazwać chrześcijańskim. Paweł traci, bądź stracił już w nim autorytet, ale ciągle próbuje w różny sposób ich przywrócić. I chciałbym, żebyśmy patrzyli na to, kiedy będziemy te wszystkie rzeczy czytać, jak apostoł Paweł stara się do nich zaapelować, żebyśmy widzieli w nim serce. Żebyśmy widzieli w nim serce i przykład, jak on naprawdę walczy o tych ludzi. I walczy różnorodnie, łagodnie i twardo, i napominając, i prosząc. Ale żebyśmy widzieli jakby jego miłość do tych ludzi, gdzie on nie chce im odpuścić, nie chce ich pozostawić, nie chce ich w ten sposób gdzieś w takiej sytuacji po prostu pozostawić samym sobie. Na przykład 4.12. Popatrzmy, co robi apostoł Paweł. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. Prosi, bracia, przestańcie. Co wy robicie? Przestańcie. Dyskutuję, przedstawię argumenty. Na przykład 1.10. A teraz, czy chce sobie ludzi zjednać, czy Boga? Zastanówcie się, bracia, jak to jest. 3 rozdział 2.5. Chcę się dowiedzieć od was tego jednego, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Przypomnijcie sobie, jak to z wami było, innymi słowy. Jak ten Duch Święty dotarł do waszego życia? Czy przez to, że byliście moralni, czy przez to, że uwierzyliście w Ewangelię? Bardzo takie podstawowe pytanie im zadaję. I dalej. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków, czy na podstawie słuchania z wiarą? Apeluje do nich, przekonuje ich. Nie pozwala im w tym miejscu pozostać. 4.21. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? To jest argument teologiczny, ale on i ten argument teologiczny im w tym momencie przedstawia. 5.11. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jestem prześladowany? Znowu pytanie, które ma ich pobudzić do myślenia. Ostrzega i napomina. Nie będę już może wszystkich tych fragmentów czytał, ale przynajmniej kilka. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść. 5 rozdział 1.3. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie. Oto ja, apostoł Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Przestrzega ich. Dalej w 5.7. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? 5.15. Lecz jeśli drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Martwi się o nich. 4 rozdział 11. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Czuję, że ich traci. To trochę tak jak syn czy matka, która widzi, że... Przepraszam, ojciec czy matka, które widzą, że ich dzieci robią coś strasznie głupiego. I tak naprawdę nie wiadomo. Przecież zasialiśmy dobre rzeczy, tłumaczyliśmy, przekonywaliśmy, dawaliśmy swój własny przykład, a to dziecko gdzieś idzie zupełnie w inną stronę. I co tu zrobić? Jak do niego przekonać? Czy bić, tak? Czy prosić? No nie wiadomo. Ale coś, cokolwiek można, coś trzeba zrobić. I myślę, że takie samo serce w tym momencie ma apostoł Paweł. Przeklina ich. Znamy to na pewno. Kto głosi Ewangelię odmienną od tej, niech będzie przeklęty, tak? Już mówię, to jest pełne spektrum, że tak powiem, przekonywania, jakie tylko może być. Albo 5 rozdział 12, to tak bardzo sympatycznie brzmi po polsku, w tym przekładzie, jakie mamy. Bodajby siebie uczynili rzezańcami, to tak bardzo podniośle brzmi. No ale to jest tak naprawdę życzenie im, żeby co? Żeby się wykastrowali, tak? To taki bardziej polski język. No to nie, ciężko takie życzenie potraktować inaczej jak przekleństwo. No niechby się wykastrowali ci, co wam się każą obrzezać. Mimo wszystko w tym wszystkim ma nadzieję, 10 werset, 5.10. Jestem co do was przekonany w Panu, że inaczej myśleć będziecie, bo to jest taka jego nadzieja w Panu, I w końcu przypomina im dawną ich miłość. 4 rozdział od 14 do 16. Taki bardzo przejmujący obraz, w którym widać ich miłość względem apostoła Pawła. Chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. To był zbór, który kochał Pawła. Cóż się stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Najprawdopodobniej apostoł Paweł miał problem ze wzrokiem. Później pisze, patrzcie, jak własnoręcznie wielkimi literami do was napisałem. On miał problem ze wzrokiem i mówi, że gdyby oni tylko potrafili, to z własne oczy by sobie wyłupili, powiedzieli Pawle, miej, widź, niech ci się wszystko dobrze układa. To byli ludzie oddani dla apostoła Pawła, a jednak gdzieś ta miłość uleciała, gdzieś ta miłość odeszła. Takie podstawowe pytanie, co się z nimi dalej stało? Co się z nimi dalej stało? I no tutaj na 100% nie mamy jakichś jednoznacznych, takich 100-procentowych danych biblijnych. Niemniej raczej Paweł ich nie przekonał. Jeśli porównamy 1 Koryntian 16:1, gdzie się pojawia zachęta do Koryntian o tym, że Galacjanie zbierają pieniądze, to w 2 Koryntian już się Galacjanie nie pojawiają. I najprawdopodobniej właśnie dlatego, że już ich nie ma, bo to jest mniej więcej ten czas, kiedy ta cała kontrowersja się pojawia. A druga taka przesłanka, która wskazuje na to, że oni odeszli, to brak wzmianki o zborach galackich w dziejach apostolskich. Łukasz stara się ku pokrzepieniu serc dzieje apostolskie pisać i pisze zawsze, że się liczba uczniów pomnażała, zbory rosły, budowały się. Ale co ciekawe, nigdzie o zborach galackich nie ma napisane w dziejach apostolskich. Dlaczego? No prawdopodobnie właśnie dlatego, że Łukasz nie mógł powiedzieć tego o zborach galackich, bo one odeszły i dlatego ich nie ma. Co z tego wszystkiego wynika? Takie kilka myśli. Po pierwsze, istnieje niepowodzenie w misji Nowego Testamentu i to apostoła Pawła. I tutaj no, możemy różne wnioski z tego wysnuwać. Taki wniosek, który ja wysnuwam, to jest wniosek pocieszający. Może zdarzyć się najlepszemu. W Bożym planie myślę, że nie możemy jakoś obarczyć winą apostoła Pawła za to, co się stało. To nie jest tak, że on, nie wiem, w jakiś sposób zaniedbał, a może źle im głosił, a może byle jak. Myślę, że nie w tym rzecz. Po prostu tak jest, że czasami głosimy, czasami kogoś z pełnym błogosławieństwem pozostawiamy i ten ktoś schodzi na złą drogę. Niestety nic się nie da zrobić. Czasami tak po prostu jest. I myślę sobie, że to jest o tyle ważne, że my często patrzymy na Nowy Testament w takiej perspektywie, że to są same sukcesy. Patrzymy na siebie i widzimy, że to nie są same sukcesy i stwierdzamy, no może grzech jest w naszym życiu, a może nie jesteśmy tak mądrzy, inteligentni jak apostołowie. Być może nie jesteśmy tak mądrzy jak apostołowie, ale nie stwarzajmy w sobie poczucia winy, dlatego że apostołowi Pawłowi też wszystko nie wyszło. I właśnie najprawdopodobniej Galacjanie są tego przykładem. Po drugie, gorzkie doświadczenia też są w Bożym dobrym planie. Tak czasem bywa. Może zainwestowaliśmy czas w kogoś, jakiegoś ucznia, a jemu, nie wiem, po prostu no coś strzeliło do głowy, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób kontrolować i odszedł. Może jakiś przyjaciel, może jakiś bliski, kto był jakiś nasz uczeń czy uczennica, ktoś z kimś wiązaliśmy wielkie nadzieje, a może nawet cały zbór jakichś naszych przyjaciół czy kogoś po prostu odchodzi. I co zrobić? No, trzeba to przyjąć. Trzeba to przyjąć i się nie dać zniechęcić, bo apostoł Paweł się nie dał zniechęcić. Szedł dalej. Jak patrzę na inne zbory, na taki zbór koryński na przykład, no, zbór z wielkimi problemami, ale wytrwał. Tak samo napominał jak zbór galacki i Pan Bóg pobłogosławił to napomnienie. I rzeczywiście ten zbór no może nie był nigdy tak dojrzały jak inne zbory, ale był ciągle zborem chrześcijańskim i zachował wiarę. Także gorzkie doświadczenia też są w Bożym dobrym planie. Po trzecie, trochę wyprzedziłem tą myśl, walcz jak Paweł w różnorodny sposób. Walcz jak Paweł. Miej takie serce jak apostoł Paweł. Może to tak trochę głupio zabrzmi, ale apostoł Paweł i przeklinał, i napominał, i prosił, i błagał, i apelował. I myślę sobie, że czasami nie wiemy, co zadziała, kiedy chcemy kogoś przywrócić, ale robimy to w dobrym nastawieniu, robimy to z sercem takim, żeby ta osoba wróciła. I myślę, że możemy z apostoła Pawła tutaj brać przykład. Walczmy o takich ludzi, którzy są w rozkroku, tak jak Galacjanie, którzy jedną nogą są może jeszcze ciągle w wierze, a drugą już gdzieś tam macają inny grunt, tak, żeby sobie przeskoczyć. To apelujmy do takich ludzi, nie pozostawiajmy ich samym sobie, ale walczmy tak jak apostoł Paweł. I tutaj taka kwestia na ostatek, taka refleksja odnośnie postawy. Bo się zacząłem zastanawiać, co w apostole Pawle taką postawę właśnie, czy z jakiej postawy wynikało takie, a nie inne działanie apostoła Pawła, i myślę, że ze współczucia, że współczucie musi być większe niż złość lub niechęć. Myślę, że gdzieś na pewno była jakaś złość, na pewno było czasami gdzieś w nim taka frustracja. Galacjanie, co wy robicie? Zresztą powiedział im, o głupi Galacjanie, tak, o nierozumni Galacjanie. No i nawet to powiedział wprost w pewnym momencie, ale jednocześnie widzimy w całym tym liście wielką troskę i widzimy to, że on ich napomina, prosi, wzywa, apeluje, żeby powrócili. Ostatecznie współczucie jest w nim ważniejsze, bardziej przemożne niż złość i niechęć. I myślę sobie, że tej postawy również od apostoła Pawła możemy się uczyć. I to wszystko. Pierwszy wykład zakończony.